Dlaczego już mamusia z nami nie śpi? Takim tytułem opatrzono to zdjęcie małego chłopca z Filipin, który stoi na krześle i przez szybę zagląda do trumny, gdzie leży jego mama. To zdjęcie obiegło świat, a jakby większość komentarzy, które pojawiły się pod tym zdjęciem, można sprowadzić do jednego zdania, które brzmi: patrząc na to zdjęcie, jesteśmy przepełnieni smutkiem. Bo wszyscy zostajemy przepełnieni smutkiem, kiedy dochodzi do konfrontacji ze śmiercią. Bliskiej koleżance nagle umarł mąż, kuzynowi mały syn, sąsiadka pochowała brata, a mąż pożegnał się z mamą. Tu nasi bliscy, którzy zostali pogrążeni w żałobie, którzy tak bardzo blisko zostali w swoim życiu skonfrontowani ze śmiercią. Ból, żal, złość, poczucie krzywdy, bezradność i oczywiście smutek to naturalne reakcje po stracie tych, z którymi byliśmy związani silnymi więzami. I my też, jeśli jeszcze nie zostaliśmy skonfrontowani ze śmiercią, to przyjdzie taki czas, prędzej czy później, zostaniemy ze śmiercią skonfrontowani. Często pewnie w sposób dalszy, kiedy ta śmierć jest gdzieś odległa, gdzieś daleko, obojętna często dla nas, kiedy jest to na przykład śmierć głodujących dzieci pokazana w telewizji albo śmierć ofiar wojny w doniesieniach prasowych. Czasem będziemy skonfrontowani z nią bliżej, kiedy umrą nam nasi bliscy, kiedy będziemy świadkami śmierci, nie daj Boże, dziecka, małżonka, przyjaciela, rodziców. Ta śmierć boli, oburza, ale ta śmierć też pobudza do refleksji nad kruchością życia i nad jego skończonością. Ale też przyjdzie kiedyś ta chwila, kiedy my bezpośrednio zostaniemy skonfrontowani ze śmiercią. Wtedy, kiedy być może nagle umrzemy, tak jak dzisiaj ponad 100 chrześcijan, którzy przyszli na Sri Lance do kościoła świętować zmartwychwstanie Pana Jezusa, i tam był wybuch i oni umarli nagle. A być może przyjdzie nam umierać wolniej, kiedy już się dowiesz, że choroba posunęła się na tyle, że twojego życia nie da się uratować. Albo kiedy ktoś nóż albo pistolet przyłoży ci do głowy i będzie chciał, żebyś wyrzekł się wartości, których nie da się wyrzec. Czy zatem ból, smutek, bezradność wobec śmierci to naprawdę jedyne, na co jesteśmy, na co będziemy w takiej chwili skazani? Co warto wiedzieć o śmierci, zanim tak naprawdę zostaniemy z nią skonfrontowani? I może powiecie, ciekawy temat, jak na wielkanocny poranek, ale kiedy, jak nie dzisiaj, właśnie zajrzeć do Bożego Słowa i zobaczyć, co ono na ten temat mówi. Więc dzisiaj zajrzyjmy do Ewangelii Mateusza, do 28 rozdziału. A tam napisane jest tak. Po szabacie, pierwszego dnia tygodnia, o świcie, przyszła Maria Magdalena oraz druga Maria, aby obejrzeć grób. Mamy dwie kobiety pogrążone w żałobie i one przychodzą, by obejrzeć grób. Trzeciego dnia, zgodnie ze zwyczajem, wtedy bliscy zmarłego przychodzili do grobu, żeby upewnić się, czy ich krewny już nie żyje. Dwie bliskie Jezusowi kobiety, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, przychodzą, by przypatrywać się, ale by też opłakiwać tego, z którym tak bardzo, tak silnie były związane. I kiedy one stanęły przy grobie, czytamy dalej. Wtem zatrzęsła się ziemia. To anioł Pana stąpił z nieba, podszedł, usunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd przypominał błyskawice, a jego ubranie było białe jak śnieg. Strażnicy zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi. A anioł zwrócił się do kobiet: wy się nie bójcie. Wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony. a potem idźcie czym prędzej, powiedzcie jego uczniom, że powstał z martwych i jeszcze przed nimi będzie w Galilei, tam go zobaczą. Pamiętajcie, co wam powiedziałem. Nie było łatwo w tamten wielkanocny poranek kobietom stanąć przy grobie Pana Jezusa. Wymagało to wielkiej odwagi, bo kobiety się bały. Bały się nie tylko dlatego, że były świadkami trzęsienia ziemi przy grobie i zobaczyły anioła. One też się bały, bo pogłoski, jakie krążyły po mieście, pogłoski o aresztowaniu zwolenników Jezusa nie były wcale wesołe. Ogólnie panował strach po śmierci Jezusa. Ci, którzy go kochali, byli bardzo smutni. Jego męka była tak straszna, że oni jeszcze nie potrafili się z tego wszystkiego otrząsnąć. A poza tym nienawiść, z jaką spotkał się Jezus, ich ukochany nauczyciel, była tak wielka. Te wszystkie zarzuty nieprawdziwe i absurdalne, to jednak stale powtarzane, one nie były obojętne. I w ich sercach było więc wiele strachu, ale też wiele znaków zapytania. I niełatwo było tak szybko uwierzyć, że Jezus, którego przecież widziały, jak umierał na krzyżu, że On zmartwychwstał. A gdy przy grobie zobaczyły, jak strzegący grobu ci odważni, zaprawieni w boju rzymscy żołnierze, zadrżeli ze strachu i stali się niczym martwi, ich strach, ich ból i smutek sięgnął zenitu. Ich konfrontacja ze śmiercią oraz okolicznościami śmierci Jezusa wywołała ogromny ból, ogromny smutek, ale jak czytamy, ogromny strach. One się bały. I dlatego pierwsze słowa, jakie kieruje do nich anioł, to słowa: nie bójcie się, nie bójcie się. Nie bójcie się, bo tam, gdzie wy wciąż szukacie ukrzyżowanego, tam, gdzie wy widzicie śmierć, tam jest życie. Anioł mówi: szukacie ukrzyżowanego, nie ma go tu. Zmartwychwstał. Zatem nie bójcie się. Ale czy kobiety przestały się bać, kiedy zobaczyły, że grób jest pusty? Czy naprawdę tak szybko przestały się bać? Posłuchajmy dalej. Kobiety szybko odeszły od grobowca. Pełne strachu i wielkiej radości pobiegły powiadomić jego uczniów. Wtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie, zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły jego nogi, pokłoniły mu się. Wtedy Jezus powiedział: nie bójcie się. Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei, tam mnie zobaczą. Czytamy, one wciąż się bały, ale tutaj już strach przeplata się z radością. Nie wiemy, być może teraz jedyne, czego się bały, to to, że nie zostaną po prostu wysłuchane przez apostołów, do których wiadomość o tym, że Jezus zmartwychwstał, miały właśnie zanieść. Bo wybór kobiet na pierwszych świadków zmartwychwstania okazuje się dość takim nietypowym wyborem. Kultura ówczesna uważała świadectwo kobiet za pozbawione wartości. Dwie Marie więc bały się, że apostołowie po prostu nie uwierzą im. Choć w sercu była radość, wciąż się obawiały prawdopodobnie tego. I dlatego Jezus powitał je tymi samymi słowami, którymi powitał je anioł. Powiedział do nich: nie bójcie się. Kolejny raz te słowa padają przy grobie Jezusa: nie bójcie się. Ale czytamy dalej tak. Gdy one były w drodze, niektórzy ze strażników przybyli do miasta i donieśli arcykapłanom o wszystkim, co się stało. Wówczas zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy. Mówcie, nakazali, że Jezus, że jego uczniowie przyszli w nocy i gdy spaliście, ukradli ciało. A gdyby namiestnik o tym usłyszał, my go przekonamy i wybawimy was z kłopotu. Oni więc wzięli pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. Taka też pogłoska rozniosła się między Żydami i krąży po dzień dzisiejszy. Dwie Marie były pełne obaw, ale pokój i radość przewyższały ten strach na tyle, że nie bały się pobiec do apostołów i niezależnie od tego, czy zostaną wysłuchane, czy nie, zanieść dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. Natomiast o wiele większy problem ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa mieli inni. Jak słyszeliśmy, to byli strażnicy, którzy strzegli grobu, oraz arcykapłani i starsi. Pierwsi, tak jak kobiety, byli przy grobie, kiedy anioł odsunął głaz, kiedy zatrzęsła się ziemia. Ale oni potem pobiegli do tych drugich, do starszyzny żydowskiej i opowiedzieli o tym wszystkim, ale za pieniądze dali sobie wmówić, że to nieprawda i dali się namówić do tego, by temu zaprzeczać. Mało tego, dali się namówić do postawy nielogicznej, bo skoro spali, to skąd wiedzieli, że ktoś ukradł ciało Jezusa? Co w ogóle się z nim stało? Kiedy więc Jezus zmartwychwstał, oni, przeciwnicy Jezusa, postanowili temu zaprzeczać. Jak czytamy, to zaprzeczanie trwa aż po dzień dzisiejszy. Cóż, dziś też nie brakuje ludzi, którzy zaprzeczają zmartwychwstaniu Jezusa, a śmierć dla nich to ponury koniec człowieka, to ta nieuchronna chwila związana ze strachem, z bólem, z bezradnością. I tak jak 2000 lat temu, tak i dziś są ludzie, którzy uciekają przed prawdą o śmierci i zmartwychwstaniu i uciekając chwytają się przeróżnych postaw, nawet nielogicznych. Dziś są tacy, którzy z dyniami na głowach, przebrani za kościotrupów, biegają po ulicach, bawią się na balach i próbują wyśmiać to, co nieuchronne. A inni próbują oswoić w jakiś sposób śmierć i żyją wśród pomalowanych czaszek, wśród szkieletów poustawianych na telewizorach, na swoich meblach, w domach, tak jak chociażby jest to w kulturze w Meksyku. A jeszcze są też tacy, którzy próbują naukowo rozgryźć temat i piszą: nie ma nic, nie ma nic, znikamy, przechodzimy w stan nieistnienia. Te wszystkie wynurzenia, para, ezo, alter, turbo naukowe, jakie prezentują zwolennicy jakichś wiecznych świadomości życia po śmierci, przenoszenia się w inne światy, to niedowodliwe, metafizyczne bajdy. A według sondażu, który 4 lata temu bodajże został przeprowadzony wśród Polaków, okazało się, że 47 Polaków wierzy w zmartwychwstanie. Dlatego dziś często i my jesteśmy świadkami, jak nasi bliscy nieraz mówią. Ja nieraz słyszałem, że w konfrontacji ze śmiercią oni często przygnębieni mówią tak: nie wiadomo, czy jest jakieś życie po śmierci. Nikt stamtąd jeszcze nie wrócił. Nie wiadomo. Nic nie wiadomo. A kiedy my jednak zaglądamy do Bożego Słowa, to wiadomo. Boże Słowo jasno i wyraźnie mówi, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Jezus stamtąd wrócił. Wrócił i ukazał się Marii Magdalenie i Marii, matce Jakuba. A kobiety z wielką radością i pokojem pobiegły oznajmić to apostołom. Dlatego, kiedy zaglądamy do Bożego Słowa w konfrontacji ze śmiercią, to wiemy, że Jezus zmartwychwstał i tylko On może dać ci pokój w obliczu śmierci bliskich i gdy sam będziesz umierał. W życiu pewne są tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki. Tak pisał Benjamin Franklin, jeden z pierwszych amerykańskich polityków. A na swoim grobie kazał napisać tak: tu spoczywa ciało Benjamina Franklina, podobnie jak okładka starej książki. Jej treść wyczerpała się i kolumny liter i złoceń. Leży tutaj jako pożywienie dla robactwa. Jednak samo dzieło nigdy nie zniszczeje. Ukaże się raz jeszcze w nowym i piękniejszym wydaniu, poprawione i uzupełnione przez jego autora. Nie wiemy tak do końca, jaką niezniszczalną część człowieka i jakiego autora miał na myśli Franklin, kiedy kazał przygotować ten napis na swój nagrobek. Wiemy jednak, że jest ono wyrazem przekonania, że człowiek mimo śmierci fizycznej żyje gdzieś duchowo. Nawet ludzie nieznający Chrystusa, niewierzący w Niego i dla których zmartwychwstanie Jego nie ma żadnego znaczenia, gdzieś mają w sobie z tyłu głowy jakąś wiarę, jakąś formę pozagrobowego istnienia, jakiejś egzystencji. Zatem jakie przekonanie i w czym się ono wyraża mają ci ludzie, którzy poznali Jezusa i którzy w konfrontacji ze śmiercią od Jezusa czerpią pokój? Posłuchajmy dalej. 11 uczniów udało się natomiast do Galilei na górę, którą wskazał im Jezus. Gdy go zobaczyli, złożyli mu pokłon, choć niektórzy wątpili. Zobaczcie, że Jezus nie wyznacza miejsca spotkania w Jerozolimie i w Judei, bo tam niewielu przyjęło jego naukę. On idzie do tych, którzy w Niego uwierzyli przed śmiercią. A najwięcej uczniów Jezusa mieszkało gdzie? W Galilei. Wszystkie cztery Ewangelie relacjonują, że Jezus właśnie w Galilei był najlepiej przyjmowany. Więc popatrzcie, prawdę o swoim zmartwychwstaniu Jezus zanosi do kogo? Do swoich uczniów. Prawdę o swoim zmartwychwstaniu Jezus zanosi do swoich uczniów. A jaka to prawda? Jaka to prawda? To ta, że Jezus zwyciężył śmierć. Ale uwaga, co wiedzieli uczniowie o tej śmierci już wcześniej? Oni wiedzieli, że Jezus zwycięży. Im było trudno uwierzyć, że On zwycięży śmierć fizyczną. Oni wszyscy byli przygotowywani na to, że On przyszedł po to, żeby zwyciężyć śmierć duchową człowieka, a tą śmiercią duchową każdego człowieka jest grzech. Oni byli tego świadomi przed śmiercią Jezusa, tylko oni, bo oni byli przy Jezusie, kiedy tego nauczał, kiedy o tym mówił, kiedy poszedł, by oddać na krzyżu za to swoje życie. I dlatego tę prawdę o śmierci duchowej człowieka i o zwycięstwie nad tą śmiercią mogli przyjąć uczniowie Jezusa. Oni byli zdolni, by ją przyjąć. Dlatego też uczniowie, kiedy zobaczyli zmartwychwstałego, co robią? Padają przed Nim na kolana, bo oddają cześć. Teraz już oddają cześć i szacunek samemu Bogu, władcy nieba i ziemi, władcy życia i śmierci, temu, który zwyciężył śmierć i pokonał grzech, o czym wcześniej tyle razy słyszeli, co zapowiadał, kiedy nauczał. Teraz uczniowie Jezusa mogliby się poczuć jak jakaś taka wybrana grupa, kasta tych, którzy jako jedyni poznali prawdę o zbawieniu, o tym, jak poradzić sobie z grzechem, jak wygrać z duchową śmiercią. Mogli skupić się tylko na samych sobie, mogli żyć zamknięci we własnym gronie i być spokojni o swoją wieczną przyszłość z Bogiem. To tak jak też i dziś często nawróceni chrześcijanie dają się nieraz wprowadzić na taką drogę duchowego narcyzmu. Traktują swoją wiarę jako drogę własnego rozwoju. Pragną dla siebie duchowych doznań, uniesień, nadprzyrodzonych doświadczeń, dzięki którym jeszcze bardziej będą mogli podobać się Panu Bogu. Na sobie skupiają się tylko i żyją w przeświadczeniu, że jeżeli będą stosować takie, a nie inne zasady, kiedy będą modlić się w taki, a nie inny sposób, czy śpiewać siedząc, czy stojąc, czy tańczyć, to wtedy zostaną obdarzeni łaską i zostaną zbawieni. Często i dziś tacy nawróceni chrześcijanie chętnie zamknęli się we własnym gronie i oczekiwali na przyjście Pana Jezusa. Ale to nie jest droga, to nie jest testament, który zostawia Jezus, który zmartwychwstał. Bo dalej czytamy tak. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Uczniom więc, którzy tę prawdę przyjęli, Jezus zostawia swój ostatni testament, wyznacza ostatnie zadanie do zrobienia tu na ziemi przed śmiercią. Co im każe zrobić? Mają czynić uczniów, mają ich chrzcić i mają uczyć, jak żyć nowym życiem. Jezus nakazuje swoim uczniom robić dokładnie to, co On robił, będąc na ziemi. Popatrzcie, co On robił, będąc na ziemi. On najpierw szukał uczniów, a kiedy ich znalazł, formował ich, uczynił swoimi uczniami, a potem przygotowywał ich do przyjęcia tych trudnych prawd, najtrudniejszych prawd dobrej nowiny. A później przyszedł czas, kiedy On na krzyżu umarł, ale i zmartwychwstał. Każdemu człowiekowi otworzył bramę do nieba. A teraz wyznacza nowe zadania swoim uczniom. Co więc te zadania oznaczają dla każdego z nich, dla kogoś, kto zostanie uczniem Jezusa? Czego chce Jezus od uczniów Jezusa? To oznacza, że uczeń Jezusa, zanim umrze, już ma umrzeć dla siebie samego, mimo że żyje jeszcze na ziemi. Umrzeć dla samych siebie to przestać skupiać się na sobie i na własnej ścieżce duchowego rozwoju. Umrzeć dla siebie to stanąć w konfrontacji z potrzebą zbawienia innych ludzi. To zacząć myśleć i szukać tych, którzy drogi do zbawienia jeszcze nie znają. Uczniowie więc mają szukać ludzi po to, by czynić ich uczniami Jezusa, tak jak oni są uczniami Jezusa. A kiedy już uczynią ich uczniami, co mają dalej zrobić? Mają ich ochrzcić. Bo chrzest to ten moment, kiedy uczeń Jezusa umiera dla starego życia, grzesznego człowieka, żyjącego starym, grzesznym życiem. A jednocześnie ten chrzest jest narodzeniem się do nowego życia. Rodzi się człowiek nowy, odkupiony, zbawiony, obywatel nieba, który zanim do tego nieba dotrze, to już tutaj na ziemi umarł poprzez chrzest dla starego życia i codziennie będzie umierał, wybierając w swoim życiu Jezusa w konkretnych sytuacjach swojego życia. A skoro tak, to Jezus wyznacza trzecie zadanie. Skoro uczniowie Jezusa codziennie, zanim umrą, codziennie będą umierać, wybierając mnie, to uczcie ich, jak umierać każdego dnia. Mają więc też uczyć codziennego umierania tych, którzy poprzez chrzest umarli dla starego życia i narodzili się do nowego. A czym jest to nasze codzienne umieranie dla Chrystusa? Pisze o tym Kyle Ildman w książce Koniec mnie. On przypomina tam, pisząc, że każdego dnia umieramy dla Jezusa, kiedy w tym, co robimy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, wskazujemy na Chrystusa. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe być wiernym Panu Bogu na co dzień, a mało tego świadczyć jeszcze o tym innym ludziom. I dlatego pisze, ze względu na Jezusa każdego dnia smucimy się, by być szczęśliwymi. Jesteśmy bezradni, by zostać wzmocnionymi. Tracimy siły, by być wzmocnionymi. Więc te wszystkie chwile, które przeżywamy ze względu na Jezusa, Kyle Ildman nazywa końcem mnie. To te chwile, kiedy umieram, zaczynając jednocześnie prawdziwe życie przemienione naturą Jezusa. Mam to szczęście, że na co dzień widzę uczniów Jezusa, jak zmagają się z tym umieraniem dla Niego każdego dnia. Widzę, jak umierają każdego dnia dla swoich planów, dla swojej wygody, dla swojego komfortu, dla swojego świętego spokoju. Umierają po to, by inni mogli usłyszeć o Jezusie. Ostatnio słyszałem, jak ci uczniowie Jezusa trudzili się, by chociażby zaprosić swoich znajomych na koncert chrześcijańskiego zespołu, na te wydarzenia, które są tak blisko nas w Zakościelu, w Betlejem czy na drogę do Jerozolimy. Ja widziałem, jak ci uczniowie Jezusa nie tylko tam zapraszali, ale pojechali ze swoimi znajomymi i byli z nimi, by oni mogli usłyszeć. Widziałem uczniów Jezusa pośród tych aktorów, którzy tam grali. W mrozie, w zimnie i w deszczu. Oni tam byli przez kilka dni, żeby inni mogli usłyszeć historię o Jezusie. A też widzę uczniów Jezusa, którzy zmęczeni po pracy jeszcze potrafią wykrzesać trochę sił i czasu i przychodzą, by studiować Boże Słowo, by jeszcze zobaczyć, co Bóg ma do powiedzenia w ich życiu. Widzę uczniów Jezusa, którzy każdą chwilę swojego życia wykorzystują na to, czy w szkole, czy w pracy, czy na ulicy, czy w sąsiedztwie, czy w domu, aby tym, kim są, jacy są, wskazywać na Jezusa. To są te chwile, które wiele kosztują. I często bijemy się z myślami. Zaprosić, powiedzieć o Panu Bogu, nie powiedzieć. Wczoraj rozmawiałem z takim uczniem Jezusa, który mówi, że ma wyrzuty sumienia i przegrał. Bo miał kogoś, o którym pomyślał, nie, ta osoba, jej nie będę mówił o Jezusie. Kto jak to leje, dla niego to jest, on na pewno z tym nic nie zrobi. A wczoraj mi mówi, że dzisiaj Tomaszowie ta osoba wraz z żoną przyjmuje chrzest. Bo ktoś inny przyprowadził go do kościoła i ktoś inny opowiedział mu o Jezusie. A więc uczniowie Jezusa każdego dnia umierają, by wskazać na Jezusa, bo to nie jest łatwe, bo zmagają się z tym, aby On był widoczny. I w tej książce Koniec mnie Ildeman pisze tak. Stałem przy trumnach wielu zmarłych ludzi i zauważyłem coś na ich temat. Być może to dziwna obserwacja, ale ci zmarli nie przejmują się tym, co inni o nich pomyślą, czy mają dobre ubrania. Martwi ludzie nie interesują się swoimi akcjami na giełdzie czy awansem w pracy. Podobnie jest z uczniem Jezusa, kiedy stara się innych czynić jego uczniami, często wydaje się i często musi być martwy dla tych wszystkich zewnętrznych przeciwności, które mogłyby mu stanąć w tym na drodze. I jak czytaliśmy, to właśnie dlatego Jezus idzie do Galilei, i w Galilei objawia się komu najpierw? Swoim uczniom, bo tylko uczeń Jezusa jest zdolny umrzeć dla siebie, zanim umrze, by nie tylko on, ale i inni nie umarli na zawsze. Kiedy umrą, to znaczy, by zostali zbawieni. I dlatego w konfrontacji ze śmiercią warto być uczniem Jezusa, bo tylko uczeń Jezusa myśli o swoim zbawieniu i o zbawieniu innych. I tylko On wie, że jeśli umrzesz dla siebie, zanim umrzesz, to nie umrzesz na zawsze, kiedy umrzesz. Tragedia Posejdona. Pewnie oglądaliście niektórzy taki film. To opowieść o statku, który trafia na oceanie w sam środek potwornej burzy. Do sali balowej wdziera się ogromna fala i panowie w smokingach i panie w balowych sukniach krzyczą i próbują uciekać. A w końcu gasną wszystkie światła, a statek zostaje wywrócony do góry dnem. W statku jest na tyle powietrza, że on spokojnie dryfuje po oceanie. Jednak pasażerów ogarnia panika i próbują gorączkowo ratować swoje życie. I próbują dotrzeć na górny pokład statku, wspinając się po schodach. Tylko problem polega na tym, że ten górny pokład statku teraz znajduje się 30 metrów pod wodą. I by dotrzeć na górny pokład, to oznacza po prostu śmierć. Jedyni, którzy ocaleli z tej katastrofy, to ci, którzy pamiętali starą zasadę, logikę związaną z czymś, co wywraca się do góry dnem. podczas gdy inni pędzą prosto w paszczę śmierci, inni idą w przeciwnym kierunku, schodzą w ciemne wnętrzności statku, próbując dotrzeć do samego jego dna, do kadłuba, który teraz wystaje ponad powierzchnię oceanu. A tam ratownicy słyszą ich krzyk i ratują ich z tej tragedii. W świecie, w którym my żyjemy, dziś też wiele pojęć, wiele rzeczy, wiele rzeczywistości zostało odwróconych do góry nogami, do góry dnem. To, co my odbieramy jako górę, jest tak naprawdę drogą do destrukcji. To, co często wydaje nam się dołem, jest drogą do zbawienia. I podobnie jest ze śmiercią. Wydaje się, że jest ona końcem wszystkiego i że jedyne, co nam pozostaje w konfrontacji ze śmiercią, to ból, smutek i bezradność. Jednak uczeń Jezusa wie, że śmierć tak naprawdę jest tym ciemnym dnem statku, który wystaje ponad powierzchnię oceanu. Uczeń Jezusa wie, że śmierć tak naprawdę jest początkiem nowego życia. I tak jak Jezus do zmartwychwstania przeszedł drogą krzyża i śmierci, tak Jego uczniowie, którzy umarli poprzez chrzest dla starego życia, poprzez wiarę i chrzest, poprzez chrzest narodzili się też do nowego i każdego dnia, umierając dla siebie, wskazują na Jezusa, z którym będą żyć na wieki w niebie, kiedy umrą. I dlatego w konfrontacji ze śmiercią wiedz, że dzięki Jezusowi, który umarł i zmartwychwstał, ty umrzesz i zmartwychwstaniesz, będąc Jego uczniem.